kłopoty z zasięgiem? Skonfiguruj swoje Wi-Fi. 10 stycznia 2011, 11:40. Wzrastająca popularność Wi-Fi może rodzić kłopoty. Spadek szybkości połączeń, nieoczekiwane przerywanie transferów, utrata zasięgu i kilka innych problemów to objawy przekroczenia pojemności eteru. Połączenie bezprzewodowe ma nie tylko zalety. Kablem sygnał płynie do ściśle określonego miejsca, podczas gdy drogą radiową rozchodzi się we wszystkie strony. Nie zawsze tam, gdzie jest potrzebny. Fale radiowe z kilku nadajników Wi-Fi mogą docierać w te same miejsca i przeszkadzać sobie wzajemnie. S.161.991 coraz ciaśniej. Co prawda, istnieje mechanizm podziału pasma radiowego na kanały, ale niezbyt pojemny. W wypadku częstotliwości 2,4 GHz, jedynej używanej w popularnych standardach Wi-Fi 802.11b i g, pozornie kanałów jest aż kilkanaście w Stanach Zjednoczonych 11, w Europie zwykle 13, a w Japonii 14, ale odstęp między nimi 5 MHz jest mniejszy niż ich szerokość około 20 MHz. Z tego powodu jeden sygnał okupuje 4 lub 5 kanałów. Praktycznie gwarancje nieprzeszkadzania sobie wzajemnie dają tylko dwa skrajne i jeden lub dwa środkowe z tego tuzina. Na dodatek na ten sam zakres fal jest więcej chętnych. Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, radary meteorologiczne, radiowa telewizja przemysłowa. A to nie koniec listy. Każdy ze wspólników do pasma może utrudnić lub przerwać transmisję. Pozornie transfer nie jest mały, ale więcej niż połowa wydajności marnuje się na negocjowanie prędkości czy pakietowanie. Ten narzut w sieciach przewodowych jest dużo mniejszy, dlatego 100 megabitowy Ethernet jest bardziej wydajny od Wi-Fi Lite 150 Mbps. To, co zostanie, musi wystarczyć wszystkim chętnym. Jeśli masz w sieci jeden punkt dostępowy i dwa komputery, każdy z nich dostanie tylko czwartą część teoretycznego pasma. Możliwości podłączenia następnych urządzeń szybko się wyczerpują. S.161.992 transferu przywilejowany. Co się dzieje w razie kolizji? Kiedy więcej niż jedno urządzenie usiłuje się porozumieć na tym samym kanale i terytorium, następuje tak zwany back-off. Algorytm czeka chwilę, zanim spróbuje ponowić transmisję. Czas oczekiwania wydłuża się po każdej nieudanej próbie. Schemat opiera się na przypuszczeniu, że wydłużanie przerw zwiększa prawdopodobieństwo trafienia na zwolnioną paczkę kanałów. Oczywiście przy takim leniuchowaniu z teoretycznego pasma zostaje naprawdę niewiele. W rzeczywistości jest jeszcze gorzej. Pewne typy transmisji strumieniowej prowadzonej na żywo nie tolerują przerw. Pasmo może być nawet mikroskopijnie małe, ale ciągłe. Pilnuje tego policjant, zwany przewrotnik Quality of Service. Jeśli transmisja w sieci przebiega bez zatorów, jest właściwie niepotrzebny. Jeśli zanosi się na korek, ma ustawić kolejkę tak, żeby pakiety z wybranymi rodzajami plików dostarczać w proporcjach umożliwiających ich ciągłe odtwarzanie, ale nawet on nie podtrzyma dłużej przerwanego połączenia. Drugim z typowych problemów jest utrzymanie kłos w momencie przełączania się ruchomego laptopa między punktami dostępowymi. Nie dotyczy mieszkaniowych instalacji z jednym punktem, ale łatwo sobie wyobrazić większe obszary, place w mieście, kampusy uniwersyteckie czy budynki użyteczności publicznej. Gdzie tych punktów musi być więcej? S.161.993 więcej słabszego. Najbardziej oczywistym sposobem uniknięcia wzajemnego zakłócania pracy jest zmniejszenie zasięgu rozsyłanego sygnału. Jest szczególnie zalecany, kiedy tworzy się obszar dostępu do Wi-Fi dla dużej liczby użytkowników na niewielkim terytorium. W tym wypadku krytycznym parametrem przestaje być zasięg, a staje się nim wydajność. Jest ona największa przy trzech uczestnikach. W miarę powiększania się liczby klientów sumaryczna wydajność zaczyna maleć. Coraz więcej kosztują protokoły i uzgodnienia, coraz mniej pasma zostaje na efektywny przekaz. Powyżej 10 sprawność spada do poziomu, w którym już trudno mówić o połączeniu. Uratować ją może tylko zwiększenie liczby punktów dostępowych przy jednoczesnym ograniczeniu ich zasięgu. Ten zabieg fachowcy nazywają tworzeniem mikrokomórek microcells. Redukcję zasięgu uzyskuje się dzięki zmniejszeniu mocy wyjściowej punktu dostępowego ze 100 do np. 30 mW. Niestety, poprawa ma często charakter pozorny. Rośnie szum, a z nim udział błędów w transmisji. Nowej strukturze również grozi interferencja sygnału z sąsiednimi punktami, zwłaszcza że zasięgu oddziaływania nie da się precyzyjnie ustalić. I nie można zareagować dostosowaniem mocy, które mogłoby zaburzyć trwającą jednocześnie rozmowę z innymi klientami. Z tego wynika, że nawet w najtroskliwiej zaplanowanej siatce punktów dostępowych nie uniknie się interferencji między kanałami. W rzeczywistości chęć udostępnienia coraz większej wydajności za pomocą dodawania kolejnych punktów coraz bardziej powiększa obszary szkodliwego przenikania. Powoduje to powstawanie błędów w transmitowanych pakietach, z kolei one. Konieczność następnej retransmisji i tak aż do pozytywnego skutku. W rezultacie zamiast powiększenia pojemności i wydajności sieci możemy mieć efekt odwrotny, zwłaszcza że nadają nie tylko punkty dostępowe, ale i stacje klienckie, w których zasięgu pojawiają się także inne punkty i inne stacje. Jednym słowem, od pewnego zagęszczenia dodawanie kolejnych punktów dostępowych przestaje mieć pozytywny efekt. S.161994 wędrownik. A skoro uwolniliśmy się od przewodów, zastanówmy się nad skutkami przenoszenia się stacji klienckiej w strukturze mikrokomórek zagęszczonych punktów dostępowych. Okazuje się, że i pod tym względem nie ma poprawy. Im gęściej są umieszczone punkty, tym częściej klient poruszający się z tą samą szybkością musi się w nich meldować. A każdy taki akt oznacza przerwę i możliwość wpadki kłos w transmisjach na żywo. Obraz jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy mapę sieci uzupełnić o punkty dostępowe i stacje klienckie pracujące w standardzie 802.11n. Wtedy transmisja może przebiegać także w paśmie 5 GHz. Do dotychczasowych 3 dochodzi 13 nowych kanałów po 20 MHz. Jednoczesne wykorzystywanie różnych pasm rodzi problemy z określeniem zasięgu oddziaływania, gdyż sygnał 5 MHz jest bardziej pochłaniany przez ściany i inne obiekty na jego drodze. Na dodatek standard N preferuje 2 lub 3 drogi propagacji transmisji zamiast jednej, zatem mamy do czynienia nie tylko z różnym promieniem, ale i kształtem obszaru dostępu. Komórki są nieregularne i oprócz miejsc nakładania się są też dziury, ale tak się szczęśliwie składa, że jednocześnie mniej groźne stało się pokrywanie zasięgu różnych punktów dostępowych. Kilkanaście odseparowanych kanałów daje dużo większe możliwości uniknięcia konfliktu niż 3, jednak pod warunkiem obsługiwania standardu N, także przez stacje klienckie S.161995 za przykładem komórek. Nie da się ukryć, że Wi-Fi boryka się z problemami dawno rozwiązanymi w telefonii komórkowej. Tyle, że komórkowe stacje bazowe są zarządzane przez szczebel, którego odpowiednika nie mają całkowicie autonomiczne punkty dostępowe. A raczej nie miały, bo już są technologie uzupełniające ten brak. Zamiast mikrokomórek mamy komórki wirtualne. Centralne zarządzanie pozwala zaplanować dostęp do sieci. Chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy to klienty przypisane do jednego punktu dostępowego walczą o niego między sobą. Algorytm podobny do komórkowego ma zapobiegać interferencjom i eliminować problem ukrytych węzłów. Jeśli dwie stacje klienckie mają kontakt tylko przez punkt dostępowy, może się zdarzyć, że jednocześnie rozpoczną transmisję. Kontrola nad interferencją pozwala wielu punktom dostępowym zlokalizowanym obok siebie pracować na tym samym kanale. Klient widzi tę strukturę jako całość, więc nie obchodzi go przełączenie się do sąsiedniego punktu dostępowego. Trwa tylko 3 milisekundy i nie zrywa połączeń strumieniowych. System wirtualnej komórki wymaga specjalnych kontrolerów, sterujących także specjalnie skonstruowanymi punktami dostępowymi. Za to stacje klienckie mogą być urządzeniami typowymi Wi-Fi w jednej z grupy standardów 802.11. Tyle kosztuje oderwanie się od kabli bez większej straty wydajności.